Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Aby mówić, trzeba umieć milczeć, przypomina Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Na moralny wymiar kryzysu wskazał przewodniczący Episkopatu Włoch.
Dziennikarze czczą swojego patrona, świętego Franciszka Salezego.
24 stycznia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Prawdziwa komunikacja to nie tylko mówienie, ale również umiejętność słuchania i kontemplacji, pisze Benedykt XVI w orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. W tym roku zostało ono poświęcone milczeniu w odniesieniu do słowa, czyli treści przekazu. Są to dwa wymiary komunikacji, które powinny się równoważyć i uzupełniać, o czym we współczesnym świecie często się zapomina, podkreśla na wstępie papież.
Benedykt XVI ukazuje znaczenie milczenia w różnych formach komunikacji, poczynając od tej, która dokonuje się między konkretnymi osobami. Milczenie pozwala nam przemyśleć, co chcemy powiedzieć, a także wysłuchać i zrozumieć drugiego człowieka. W tym sensie jest warunkiem autentycznej wymiany opinii. W dalszej kolejności papież mówi o mediach, ze szczególnym uwzględnieniem internetu. Często współczesny człowiek jest bombardowany odpowiedziami na pytania, których sobie nie stawia, lub na potrzeby, których nie odczuwa, pisze Benedykt XVI, podkreślając, że w takiej sytuacji milczenie pozwala poznać, czego tak naprawdę potrzebujemy i co jest dla nas ważne. Tym bardziej, że człowiek nie może się zadowolić jedynie wymianą opinii, lecz poszukuje prawdy. Szczególnego znaczenia milczenie nabiera w komunikacji z Bogiem. Bóg bowiem przemawia w ciszy, a także ciszą, jak pokazuje doświadczenie ukrzyżowanego Chrystusa, pisze papież.
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu obchodzi się w różnych terminach w zależności od kraju, w Polsce w trzecią niedzielę września. Papieskie orędzie zostało opublikowane natomiast dziś w liturgiczne wspomnienie świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy. W Watykanie dokument zaprezentował przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu, arcybiskup Claudio Maria Celli.
W tym orędziu papież przekazał nam głęboką refleksję o milczeniu świadczącą o dobrej znajomości człowieka. Milczenie bowiem przemawia, może świadczyć o naszej bliskości, uwadze, szacunku. Milcząc dajemy pierwszeństwo słowu drugiego. Milczenie to postawa aktywna. Jak zauważył Romano Guardini, mówić sensownie może tylko ten, kto potrafi milczeć. Milczenie nabiera coraz większego znaczenia w kontekście zalewu pytań, które w pewnym sensie są siłą napędową współczesnej kultury komunikacji. W kulturze tej istnieje jednak niebezpieczeństwo, że prawdziwe pytania nie zostaną wysłuchane, a w zamian za to usiłuje się narzucić człowiekowi gotowe odpowiedzi. Papież sugeruje jednak, że za tym zalewem pytań kryje się pytanie podstawowe, pytanie o prawdę.
W Watykanie gościła wysoka delegacja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Na jej czele stał Petros Eftymiu, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Wolność religijna i sytuacja na wschodnich rubieżach kontynentu to główne tematy rozmów, w których ze strony watykańskiej uczestniczyli szef papieskiej dyplomacji arcybiskup Dominik Mamberti oraz przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Dialogu Międzyreligijnego kardynał Jean-Louis Thoron. Jak zaznaczył przewodniczący delegacji, Europa ma zagwarantowane bezpieczeństwo od strony atlantyckiej. Zapewnia to NATO i Unia Europejska. Gorzej jest na wschodzie. Od Wiednia po Kazachstan jest próżnia. OBWE jest jedyną platformą współpracy w tym regionie dla Rosji, Europy i Stanów Zjednoczonych, twierdzi Petros Eftymiu.
Nasze spotkanie z arcybiskupem Mambertim było bardzo pożyteczne, owocne i klarowne. W pewnym sensie stolica apostolska jest dla OBWE źródłem inspiracji, ukazuje nam zasady i wartości. Jest też czynnikiem stabilizacyjnym w tej organizacji. My ze swej strony przypomnieliśmy, że w naszym zgromadzeniu parlamentarnym w Oslo przyjęliśmy rezolucję w sprawie wolności religijnej. W tej kwestii, jak sądzę, istnieje pełna zgodność ze stolicą apostolską. Wydaliśmy również rezolucję w sprawie dialogu między różnymi religiami. Wiemy, że jest to platforma pokoju i stabilizacji w naszym społeczeństwie. Niektórzy usiłują bowiem posługiwać się religiami dla celów politycznych.
Wizyta Benedykta XVI w Libanie jest bardzo możliwa jeszcze w tym roku, powiedział watykański rzecznik. W wywiadzie dla amerykańskiej telewizji katolickiej ksiądz Federico Lombardi zwrócił uwagę, że papież wykorzystałby tę wizytę do przekazania adhortacji apostolskiej, która jest owocem dyskusji na synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu. W przekonaniu włoskiego jezuity podróż do Libanu w kontekście wydania dokumentów synodalnych jest uzasadniona i papież na miejscu przekazałby swe przesłanie kościołom całego regionu. Watykański rzecznik wyraził przekonanie, że Liban spragniony jest obecności Ojca Świętego.
Wizyta Benedykta XVI na Bliskim Wschodzie byłaby pierwszą podróżą do tego rejonu świata po tzw. arabskiej wiośnie. Błogosławiony Jan Paweł II odwiedził Liban 15 lat temu. W Bejrucie przekazał wtedy adhortację apostolską Nowa Nadzieja dla Libanu.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Słowo kryzys wielokrotnie powracało w przemówieniu, które kardynał Angelo Bagnasco wygłosił na rozpoczęcie posiedzenia Rady Stałej Episkopatu Włoch. Przewodniczący włoskiej konferencji biskupów nie ograniczył się bynajmniej do kryzysu gospodarczego wstrząsającego światem, jak przypomniał już od co najmniej 4 lat. Mówił przede wszystkim o kryzysie wartości oraz instytucji. Przytoczył stwierdzenie Benedykta XVI z wrześniowej podróży do Niemiec, że kryzys Kościoła w świecie zachodnim dotyczy w istocie wiary. W tym kontekście arcybiskup Genui wskazał znaczenie roku wiary ogłoszonego przez papieża.
Nowy rząd Włoch to, zdaniem przewodniczącego episkopatu tego kraju, egzekutywa dobrej woli. Purpurat zwrócił uwagę na konieczność powierzenia władzy wykonawczej ekipie spoza świata politycznego, by podjęła próbę rozwikłania kłębka, który stał się już zbyt zagmatwany. Oczywiście rząd Mario Montiego ma być niezależny nie od samej polityki, ale od związanych z nią komplikacji i zadrażnień. Wielka pozostaje tu odpowiedzialność polityczna parlamentu.
Nawiązując do inicjatyw rządu dla zaradzenia kryzysowi, kardynał Bagnasco podjął sprawę nagminnego we Włoszech uchylania się od płacenia podatków. Zaznaczył, że jest to grzechem, a w przypadku ludzi Kościoła wprost skandalem. Podkreślił, że Kościół nie żąda dla siebie przywilejów. Jednak w przypadku gminnego podatku od nieruchomości służących społeczeństwu chce być traktowany zgodnie z regułami dotyczącymi instytucji o celach niezarobkowych. Przypomniał kościelny wkład w pomoc społeczną i służbę zdrowia. Na tym polu w ponad 14 tysiącach instytucji o inspiracji chrześcijańskiej pracuje we Włoszech 420 tysięcy osób. W dobie kryzysu, przy zmniejszeniu przez ostatnie 3 lata przeznaczonych na taką opiekę środków krajowych o 2/3, znaczy to bardzo dużo.
Przewodniczący Episkopatu Włoch mówił też o rodzinie, podkreślając znaczenie, jakie ma dla niej niedziela, której nie można poświęcać dla ekonomii. Nawiązał do prześladowania chrześcijan w różnych krajach, szczególnie ostrych ostatnio w Nigerii. Ponadto kardynał Bagnasco złożył w imieniu włoskich biskupów kondolencje w związku z katastrofą statku Costa Concordia. Przypomniał ogrom odwagi i altruizmu wykazany przez ludzi niosących rozbitkom pomoc.
Nieogarniona rzeka ludzi protestujących przeciwko legalności aborcji w Stanach Zjednoczonych zalała wczoraj ulice Waszyngtonu. Doroczny Marsz dla Życia, organizowany w rocznicę jej zalegalizowania, odbył się już po raz 39. Poprzedziły go 2 dni spotkań, wykładów, koncertów i całonocne czuwanie modlitewne. Większość protestujących stanowiła młodzież. Modlono się o to, by w USA zwyciężyła kultura życia.
Kardynał Daniel DiNardo, przewodniczący Komisji Episkopatu Amerykańskiego do spraw ruchu pro-life, nawiązał do ostatniej decyzji administracji Baracka Obamy. Dotyczy ona wprowadzenia obowiązku włączenia antykoncepcji do pakietu ubezpieczeń zdrowotnych pracowników w większości instytucji kościelnych. Nigdy przedtem w historii Stanów Zjednoczonych rząd nie zmuszał obywateli do bezpośredniego nabywania czegoś, co sprzeciwia się naszym przekonaniom, stwierdził hierarcha. Z kolei przewodniczący Episkopatu Amerykańskiego, kardynał Timothy Dolan, pochwalił młodych za radosną inspirację generowaną każdego roku przez uczestników marszu. Stwierdził, że po 40 latach legalności aborcji protestujący mogą być kuszeni do poddania się, ale my się nie poddamy, nie my, nie tysiące tych, którzy nie spali przez całą noc, aby się modlić, powiedział. Podobne marsze do tego, który przeszedł ulicami Waszyngtonu, choć mniejsze liczebnie, odbyły się również w wielu innych miastach Stanów Zjednoczonych. Z Chicago dla Radia Watykańskiego, Alicja Pożywio.
W Jerozolimie w trzecim dniu modlitwy ekumenicznej chrześcijanie prosili o dar jedności w luterańskim kościele Zbawiciela położonym w sąsiedztwie Bazyliki Kalwarii i Bożego Grobu. W Ziemi Świętej tydzień modlitw o jedność chrześcijan miał początek 22 stycznia po zakończeniu ormiańskich uroczystości Bożego Narodzenia.
Tegoroczny program ekumenicznej modlitwy rozpoczął się w anglikańskiej katedrze świętego Jerzego. W przygotowanie i organizację spotkań włączyli się oprócz wspólnoty anglikańskiej Ormianie z katedry świętego Jakuba, Luteranie z Kościoła Zbawiciela, wspólnota etiopska i koptyjska oraz katolicy pod przewodnictwem Patriarchatu Łacińskiego. W czwartek modlitwa o jedność odbędzie się tradycyjnie w wieczorniku na Syjonie. Liturgia celebrowana w miejscu, gdzie Pan Jezus modlił się, aby wszyscy byli jedno, jest najważniejszym momentem ekumenicznej modlitwy w Jerozolimie. W Ziemi Świętej wyznawcy Jezusa Chrystusa zrzeszeni są w 13 głównych kościołach, z których 6 należy do kościoła katolickiego, a 7 pozostałych nie uznaje zwierzchnictwa papieża z Rzymu. Wszystkie wspólnoty, z wyjątkiem Patriarchatu Prawosławnego, uczestniczą w tygodniu modlitw o jedność chrześcijan. Dla Radia Watykańskiego z Jerozolimy ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W Pałacu Prezydenckim odbyło się dzisiaj noworoczne spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami różnych religii. Przemawiając do zgromadzonych, prezydent zwrócił uwagę na wartość wspólnoty, którą tworzą wyznawcy różnych religii.
I za tą wspólnotę opartą o wiarę serdecznie dziękuję. I życzę w związku z tym też wszystkim, aby w duchu poczucia wspólnoty z wszystkimi różnicami, byśmy razem potrafili rozwiązywać wszystkie problemy, które przecież są naszym codziennym udziałem.
Kardynał Kazimierz Nycz nawiązał do przemówienia błogosławionego Jana Pawła II z Gniezna. Papież mówił wtedy o nowym murze, który może podzielić Europę, jeśli nie będzie ona zbudowana na fundamencie ducha.
Jako religie i kościoły chrześcijańskie, w tym kościół katolicki, chcemy w tym państwie, w tym kraju budować ten fundament ducha i nie żądając, nie spodziewając się żadnych przywilejów, pragniemy, żeby ta praca kościoła, kościołów, religii, budowaniu fundamentu duchowego i etycznego Polski była zauważana i była doceniana.
W spotkaniu z prezydentem uczestniczyli m.in. hierarchowie kościoła katolickiego, prawosławnego, grecko-katolickiego, jak również gminy żydowskiej i wyznawcy islamu. Z racji wspomnienia świętego Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i ludzi mediów, z życzeniami do tej grupy zawodowej zwrócił się przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Józef Michalik. Metropolita Przemyski życzył ludziom mediów, by przekazywali prawdę, czyniąc to w sposób piękny.
Życzę, żeby byli wierni właśnie tym przesłaniom piękna, że dziennikarz pełni swoją funkcję najskuteczniej i najgodniej, jeśli broni prawdy i piękna, jeśli przekazuje prawdę i w sposób piękny to robi.
Arcybiskup Michalik życzył też pracownikom mediów, by byli wobec siebie życzliwi.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.